To jest zdjęcie, portret kapitana wujka mojego. To już chyba był zrobiony portret, już chyba po śmierci.
Znaczy po śmierci, dlatego że ma dorobioną gwiazdkę kapitańską, tak? Czyli pośmiertny portret. Pamiętam 4 października 2015 roku przy dźwiękach dzwonów w Świlczy odbywała się piękna uroczystość, patriotyczna uroczystość poświęcenia, odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamięci poświęconej kapitanowi Franciszkowi Wątrobie, Leonidasowi polskich artylerzystów, dzielnemu oficerowi, który poległ w 1920 roku w bitwie pod Dytjatynem, bitwie, która zyskała miano polskich Termopil. Na frontonie kościoła parafialnego w Świlczy znajduje się tablica poświęcona kapitanowi Franciszkowi Wątrobie. Tablica, w którą wmurowana jest umieszczona w niej ziemia, przywieziona z mogiły bohaterskich artylerzystów spod Dytjatyna w 95. rocznicę bitwy. Tam braliśmy udział z przedstawicielami Świlczy, Towarzystwa Przyjaciół Świlczy, rodziny bohaterskiego kapitana. Braliśmy udział w uroczystościach centralnych 19 września 2015 roku. Tam pobraliśmy z mogiły garść ziemi, która została właśnie wmurowana w tę tablicę. Tablicę, która upamiętnia bohaterskiego kapitana. W lewym górnym rogu znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca kapitana oraz cytat: powiedz ojczyźnie, że tam jesteśmy, na straży kresów wolności strzec i z jednej piersi okrzyk niesiemy, Polskę obronić lub w boju lec. Inicjatywa ufundowania tablicy to dzieło Towarzystwa Przyjaciół Świlczy, które znalazło podatny grunt w gminie Świlcza, samorząd gminy, wójt pan Adam Dziedzic i mieszkańcy Świlczy, którzy wspólnie ufundowali tablicę poświęconą bohaterskiemu rodakowi. Artur Szary, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czcianie, mieszkam w Świlczy, pochodzę ze Świlczy, zajmuję się miejscową, lokalną historią, zwłaszcza tą, która dotyczy bohaterskich czynów i walki o niepodległość. Prowadzę na terenie gminy Świlcza oddział strzelecki, są to 3 plutony, 3. kompania, 3 plutony, pluton Świlcza, pluton Czciana i pluton Bratkowice. Kilkanaście lat temu poszukiwałem materiałów dotyczących biografii mieszkańców Świlczy, zwłaszcza żołnierzy, oficerów, którzy walczyli o niepodległość Polski. Nawiasem mówiąc, ze Świlczy, która liczyła wówczas 2,5 tysiąca mieszkańców, wyszło aż 7 bohaterów kawalerów Orderu Virtuti Militari. Jednym z nich był porucznik pośmiertnie awansowany na stopień kapitana Franciszek Wątroba, który otrzymał ten awans i medal Order po śmierci. Był przed I wojną światową współorganizatorem sekcji strzeleckiej w Świlczy, był uczniem drugiego gimnazjum, studentem Uniwersytetu Lwowskiego. I kilkanaście lat temu poszukiwałem materiałów o kapitanie Wątrobie. Okazało się, że w rodzinnym domu u siostrzeńca, najmłodszego siostrzeńca kapitana, przetrwały pamiątki po nim. Przetrwały jego zdjęcia, portrety, przetrwał sfatygowany pazurem czasu Order Virtuti Militari, odznaczenia także jeszcze z austriackiej armii. No i właśnie dzięki temu udało się dotrzeć i tą bohaterską historię odtworzyć, dotrzeć do pamiątek po nim, które zostały w ten sposób właśnie odszukane i przywrócone zbiorowi pamięci. Franciszek Wątroba urodził się w 1893 roku w Świlczy, za Koleją, tak ta część Świlczy się nazywa. On pochodził z takiej dość zamożnej, jak na owe czasy i na ową sytuację, rodziny chłopskiej i dość światłej. Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał 10 rodzeństwa, razem było ich 11. Nie był najstarszym synem, ale zdradzał talenty, w związku z tym został posłany do szkół. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Świlczy, zresztą znajduje się ona naprzeciwko kościoła, po drugiej stronie ten budynek wiekowy, został wysłany przez ojca do drugiego gimnazjum w Rzeszowie. Co ciekawe, z tej jednej klasy ze Świlczy pochodziło 3 bohaterów. Cioteczny brat Leopolda Lisa-Kuli Stanisław Czajkowski, późniejszy pułkownik i więzień obozów koncentracyjnych Józef Kokoszka, no i właśnie kapitan Wątroba. Chodzili oni do jednej klasy tu właśnie w Świlczy. Wyrośli spod ręki dobrego pedagoga, patrioty Franciszka Synowca i w 1905 roku trafili do drugiego gimnazjum rzeszowskiego i tam podjęli wspólnie naukę. To oni w 1912 roku, kiedy powstawał Okręg Strzelecki w Rzeszowie, założyli otworzyli sekcję strzelecką w Świlczy, jedną z pierwszych sekcji, zwłaszcza w warunkach wiejskich, bo powstawały sekcje strzeleckie, ale w miasteczkach, w Głogowie, w Sokołowie czy w Strzyżowie, natomiast powstanie tej sekcji strzeleckiej w Świlczy było takim ewenementem i oni prowadzili te działania strzeleckie, a wtórował i pomagał im młodszy nieco od nich, ale przewyższający ich talentem, pochodzący z rodziny ze Świlczy, późniejszy pułkownik Leopold Liskula, więc to oni właśnie tu tą organizację strzelecką tworzyli. W 1913 roku zdali maturę i rozeszli się po ówczesnej Galicji. Franciszek Wątroba trafił na Uniwersytet do Lwowa, tam studiował prawo przez 2 lata, czyli przez 4 semestry i w 1914 roku wybuchła wojna. Jego koledzy strzelcy ze Świlczy trafili do Legionów Polskich. On, ponieważ została go ta wojna na studiach, trafił do 43. Pułku Artylerii Obrony Krajowej i z tymże pułkiem wyruszył na fronty I wojny światowej. Walczył w Galicji, na Wołyniu, walczył na froncie południowym nad Piawą. Koniec wojny zastał go na froncie zachodnim. W międzyczasie ukończył szkołę oficerską artylerii. Stało się to po jego kontuzji i poranach odniesionych w 1915 roku, które leczył w Czechach. I kiedy odradzała się Polska, kiedy powstawało Wojsko Polskie, 17 Pułk Piechoty, czy wcześniej jeszcze Pułk Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, później z numerem 17, to właśnie on współtworzył Wojsko Polskie tu na Rzeszowszczyźnie. Z tym pułkiem piechoty ziemi rzeszowskiej w roku 1919 walczył w Małopolsce Wschodniej przeciwko wojskom ukraińskim, przeciwko armii ukraińskiej i późną jesienią 1919 roku pułk był przeformowywany na terenie Śląska Cieszyńskiego. Natomiast Franciszek Wątroba jako doświadczony artylerzysta z I wojny światowej trafił wtedy do nowo formującego się pierwszego pułku artylerii górskiej, do Nowego Sącza formowanego przez sławnego generała Andrzeja Galicę. Zima 1919-20 to trochę spokoju i pokoju w Polsce. Powraca Franciszek na studia do Lwowa, kontynuuje kolejne semestry prawa i kiedy wybucha wojna polsko-bolszewicka, wiosna 1920 roku, kiedy przygotowywana jest ta ofensywa wschodnia, ofensywa kijowska, z powrotem powołany do wojska, walczy już w szeregach 1. Pułku Artylerii Górskiej. Ten pułk, ponieważ pułki artylerii górskiej były przydzielane do poszczególnych dywizji jako wsparcie artyleryjskie, ten właśnie 1. Pułk Artylerii Górskiej, jego dywizją, został przydzielony do 8. Dywizji Piechoty i wspólnie z tą 8. Dywizją Piechoty bierze udział w Bitwie Warszawskiej, konkretnie w okolicach Ossowa na odcinku Miłosnej i jego pułk, jego dywizjon, w którym walczy, bierze udział w Bitwie Warszawskiej. Zachowały się w jego dokumentach pochwały z tego okresu, które wskazują na to, że był bardzo dzielny, bardzo doświadczony, że swoim doświadczeniem i spokojem, swoim hartem potrafił także utrzymywać w należytej posłuszeństwie i w należytej kondycji młodszych oficerów czy młodszych artylerzystów. No wiadomo, artyleria i te ostrzały po jednej i po drugiej stronie mocno dawały się we znaki, natomiast on był, można powiedzieć, takim rasowym artylerzystą, który potrafił nie tylko sam, ale także innych napędzać czy zapalać do walki, do odwagi, do bohaterskich czynów. Bitwa Warszawska, 15 sierpnia i kolejne dni sierpnia walczą w okolicach właśnie Ossowa, ale już w połowie września dywizjon, w którym walczy wtedy jeszcze porucznik Franciszek Wątroba, zostaje przerzucony na front innej wielkiej bitwy, która rozgrywała się i trwała nieco dłużej, mianowicie Bitwy Lwowskiej. Eszelonami artylerzyści zostają dowiezieni do Stanisławowa i stamtąd rozpoczynają osłonę 8. Dywizji Piechoty, która maszerując ze Stanisława przez Halicz w kierunku Podhajców, realizuje działania Bitwy Lwowskiej powstrzymujące konarmię Siemiona Budionnego. 16 września 1920 roku 13. Pułk Piechoty Dzieci Krakowa pod dowództwem kapitana sztabu generalnego Jana Rudolfa Gabrysia, wspierany przez 4. Baterię 1. Pułku Artylerii Górskiej, w której dowodził kapitan Franciszek Wątroba, i 7. Baterię 8. Pułku Artylerii Polowej, ruszają przez Halicz w kierunku Dytjatyna na Podhajce. Tam na wzgórzach pomiędzy miejscowościami Szumlany, Boków, Chochoniów, Dytjatyn dostrzegają nadcierające oddziały bolszewickie. Okopany na wzgórzu 385 batalion kapitana Wątroby dokonuje ostrzału formacji bolszewickiej, która przemierza wzdłuż potoku Bybełko. Dochodzi do bitwy, jak się okazuje, bitwy bardzo istotnej dla dziejów oręża polskiego. Po drugiej stronie, po stronie bolszewickiej, taborem przemieszczała się 8. Dywizja Kawalerii Czerwonych Kozaków i 123. Brygada Strzelców z niedobitkami 366. Pułku Strzeleckiego Bolszewickiego pod dowództwem Konkora Witalija Markowicza-Primakowa. Jak się okazało, po polskiej stronie było tylko 600 żołnierzy. Były to 9 i 11 kompania, 13 pułku piechoty, zwiad konny kawaleryjski w sile 60 szabel i kilkudziesięciu artylerzystów z obu tych baterii, czyli w sumie nieco ponad 600 żołnierzy, 600 szabel i 600 bagnetów. Po drugiej stronie te siły były znacznie większe, bo sięgały nawet 2,5-3 tysięcy żołnierzy. Była to samodzielna formacja, lepiej też wyposażona, jeśli chodzi o ilość dział, to po stronie bolszewickiej było od 5 do kilkunastu nawet dział, jeśli chodzi o karabiny maszynowe 50, po polskiej stronie było 6 dział i około 7 karabinów maszynowych. Niemniej jednak dowódca formacji, kapitan Jan Gabryś, podjął tę walkę z Sowietami. Chodziło o to, aby powstrzymać atakujące siły 8. Dywizji Kawalerii Kozaków, osłonić 8. Dywizję Piechoty Polską, która już wtedy podejmowała działania taktyczne w okolicy Podhajec. Więc bitwa taktycznie przegrana przez Polaków, natomiast strategicznie rozstrzygnięcie było po stronie polskiej. Udało się ochronić 8. Dywizję Piechoty, udało się tą ofiarą polskich artylerzystów powstrzymać na cały dzień pochód Dywizji Czerwonych Kozaków.
Krwawego słońca nad Diatynem budzi się dzień. Czwarta bateria w szyku stojąca, górska haubica wydłuża cień. Ej chłopcy, razem stańmy do walki, ku niebu serca na ramię broń. W domu dziewczyny, siostry i matki, ej bolszewika z ojczyzny dom. Powiedz ojczyźnie, że tu jesteśmy, na straży kresu wolności szczec. I z jednej piersi okrzyk niesiemy, Polskę obronić lub boju ulec.
W ciągu całego dnia, 16 września od godziny 9 do godziny 15 miało miejsce 5 ataków, 5 szarż kawaleryjskich, które już powstrzymywały bolszewików. Kapitan Gabryś na ostatniej odprawie z oficerami, z dowódcami wydał rozkaz, że będą się wycofywać w takim marszu ubezpieczonym w kierunku Podhajców, w kierunku macierzystej 8. Dywizji. W takim kolejności, że najpierw tabory, wozy z amunicją, dowództwo, kompania techniczna, potem kolejne kompanie, 11 kompania i 7 bateria, na końcu 9 kompania i na końcu 4 bateria zamykają odwrót polskich żołnierzy w kierunku na Podhajce. I w momencie, kiedy rozpoczęło się wycofywanie, nastąpił przedostatnia szarża, wtedy już te boki, flanki były odsłonięte, wtedy już na wzgórzu 385 pozostały tylko część 9 kompanii i 4 bateria 1. Pułku Artylerii Górskiej. Doszło do wyczerpania amunicji, doszło do przegrzania karabinów maszynowych. Ostatnie pociski artyleryjskie wyszczelone, 2 działa rozbite, 2 tylko były jeszcze czynne, natomiast po wyczerpaniu amunicji one też nie dawały już żadnej osłony, żadnej ochrony. Więc wtedy Sowieci podjeżdżali do polskich zasieków i krzyczeli do dowódcy, prawda, bo Franciszek Wątroba był pierwszym oficerem, dowódcą był kapitan Adam Zając. Krzyczeli do niego, to się zachowały przekazy, Polak, zdaj się, nie ujdziesz. Wtedy padły rozkazy, rozkaz śmierci, że walczymy do ostatniej kropli krwi, że nasze skrwawienie ocali 8. Dywizję i ocali tą macierzystą formację. Dochodzi do walki wręcz, na bagnety, na szable. Polacy zostają zarąbani szablami bolszewickimi, zakłóci bagnetami. Ostatnie momenty walk to strzały z rewolwerów czy z pistoletów praktycznie z przyłożenia. Polacy przegrywają, Polacy giną. Sowieci są na tyle rozścieczeni, że dobijają po walce przez całą noc rannych, że wycinają im gwiazdki oficerskie na pagonach, na skórze, zdzierają lampasy z nóg. Kapitana Wątrobę znaleziono z wypalonymi oczami i ze ściągniętą skórą z brzucha. Także niesamowite sceny się działy po tej bitwie. Polacy, którzy tam polegli, było ich 97. 86 rannych to ci, których zdołali zabrać z sobą wycofujący się żołnierze z 13 Pułku Piechoty. Ci, którzy zostali zamordowani na miejscu.
Rozkaz dowódcy, walczyć do końca, honor i działa za cenę krwi. Na polu chwały mężnie trwająca, czwarta bateria ze śmierci drwi. Wieczór nastaje, siły uchodzą, gaśnie reduta, ostatni zryw. Kolba i bagnet krwi wroga brodzą, wszystkich przykrywa bitewny pył. Powiedz ojczyźnie, że tu jesteśmy, na straży. straży kresu wolności szczec i z jednej piersi okrzyk niesiemy Polskę obronić lub boju.
Bitwa pod Dytiatynem została nazwana polskimi Termopilami obok drugiej bitwy z tejże wojny polsko-bolszewickiej, obok bitwy pod Zadwórzem. Została upamiętniona na grobie nieznanego żołnierza. Marszałek Józef Piłsudski nadał czwartej baterii sławetną nazwę Baterii Śmierci. 17 żołnierzom tejże baterii przyznano pośmiertnie Order Virtuti Militari. 52 żołnierzy, oficerów i szeregowców dostało medale Krzyże Walecznych. Został także upamiętniony na kilku obrazach autorstwa Jerzego i Wojciecha Kossaków. Tych obrazów Bitwa pod Dytiatynem było co najmniej 3. Większość z nich zaginęła w czasie II wojny światowej. Jeden z obrazów, który nie tak dawno pojawił się na aukcji, został namalowany i dedykowany przez Jerzego Kossaka dla jego przyjaciela, porucznika Jakuba Fasta, oficera legionowego z Łańcuta, który nie przeżył II wojny światowej, bo był pochodzenia żydowskiego. Niedawno się pojawił na aukcji ten obraz. W miejscu bitwy pod Dytiatynem została w okresie międzywojennym ufundowana kaplica, kościółek mogilny przez właścicielkę tamtych ziem, panią Kaczorowską. Po II wojnie światowej w 1947 lub 1948 roku Sowieci ten kościółek wysadzili, a dopiero w 2015 roku miejsce tej zbiorowej mogiły, która popadała w zapomnienie, została uroczyście upamiętniona w formie cmentarza wojennego. Kapitan Wątroba, kiedy zginął, rodzina dowiedziała się dopiero po jakimś czasie. Ojciec, który bardzo chciał pojechać na mogiłę swojego syna, nie mógł tego zrobić. No, mimo wszystko nie stać go było na takie wyprawy, na to, żeby zostawić tu gospodarstwo, dom i żeby tam jechać. Więc to było jego marzenie takie, żeby jeszcze przed śmiercią pomodlić się na mogile syna. I rodzina, z tego co wiem, nie była w tym miejscu aż do 2015 roku. Tak się akurat składa, że najmłodszy syn najmłodszej siostry kapitana, pan Stanisław Trala, który właśnie przechował te pamiątki, wybrał się właśnie z nami w 2015 roku i była to pierwsza wizyta rodziny na miejscu, gdzie zginął wuj. No i przy okazji także właśnie wtedy pobraliśmy tą ziemię, która jest taką pamiątką wmurowaną w tą tablicę, ale także woreczek tej ziemi pan Stanisław Trala, czyli siostrzeniec kapitana, zakopał w grobie swoich dziadków, jak gdyby oddając także hołd swojemu dziadkowi, któremu nigdy nie było dane stanąć na mogile syna właśnie w Dytiatynie.
To jest zdjęcie mojego wujka Franciszka z Wątroby z dowódcami tych pododdziałów, gdzie on tam służył.
Tak, to jest z okresu walk o Małopolskę Wschodnią, z okresu walk z 1919 roku. Na zdjęciu oprócz porucznika, wówczas kapitana Wątroby, jest również porucznik Kokoszka, Józef Kokoszka, jest sławetny dowódca z Rzeszowa, porucznik Jan Kotowicz i kapitan Juliusz Merak. Wiosna 1919 roku. Walka z Ukraińcami o Małopolskę Wschodnią.
To jest zdjęcie już. Portret kapitana, wujka mojego. To już chyba był zrobiony portret, już chyba po śmierci.
Znaczy po śmierci, dlatego że ma dorobioną gwiazdkę kapitańską, tak? Czyli pośmiertny portret.
Tu mamy chyba te dowód osobisty. To jest indeks mojego wujka ze studiów z Lwowa.
Indeks 1913 roku. Franciszka Wątroby, który rozpoczynał studia na Uniwersytecie Cesarsko-Królewskim we Lwowie. Pierwsze egzaminy, wpisy z pierwszych egzaminów, podpisy słynnych profesorów lwowskich, profesora Ernsta Thiela, Oswalda Balcera, profesora Dąbkowskiego, Chlamtacza. Oceny 5 i 6, bardzo dobre oceny, wysokie stopnie. Studiował prawo, także te nazwiska profesorów to są autorzy bardzo znanych publikacji.
To są medale. Krzyż Virtuti Militari.
Srebrny krzyż orderu Virtuti Militari, piątej klasy, nadany pośmiertnie. Do tego krzyża jest legitymacja upoważniająca do jego odbioru jego rodzinę. Jest krzyż wojskowy cesarza Karola, nadawany za męstwo żołnierzom pod koniec I wojny światowej.
A to świadectwo gdzieś tu powinno być jeszcze nadania tego. To nie jest to. Może tu gdzieś będzie, tu coś jest.
Zachowały się również listy, które Franciszek pisał zarówno z frontów I wojny światowej, jak także z okresu wojny polsko-ukraińskiej z 1919 roku. Takie bardzo wzruszające, gdzie on tam wysyła ojcu tytoń, gdzie prosi, żeby mu mama upiekła bułkę i kiełbasę przesłała, prawda? Takie bardzo ludzkie, wzruszające listy, które pisał wtedy do rodziny.
Mam tu list, jak wujek mój pisał do swojego ojca w czasie wolnym. Kochani rodzice, ponieważ sam wyjechać nie mogę, wobec tego przesyłam wam list przez jednego z żołnierzy. Tutaj powodzi mi się dość dobrze, ale lepiej by się zdało. Teraz chcieli nas Ukraińcy zabrać ze sobą, ale my się im nie dali. Chociaż było ich 4 razy tyle co nas, a nawet nas otoczyli. Posyłam wam przez żołnierza tytoniu funt, a za to dacie mi masła i jakąś bułeczkę upieczecie. A może i coś kiełbasy będziecie mieli, to i owszem. Całuję was, drodzy rodzice, Marysię, Zosię, Jasia, Kasię, Stefcię, Wiktusię. Aha, dajcie zaraz Jasia do nauczyciela, niech on robi 5. klasę. Całuję was, Franek. To było chyba 5 kwietnia 1919 roku. On wymienia całe swoje rodzeństwo siostrów i braci. I najmłodszego Jasia prosi, żeby go wysłać do szkoły, żeby się uczył i żeby nie zmarnował swoich talentów. Mam też w biurach rodzinnych list mojego dziadka, a ojca Franciszka, który po śmierci jego chciał pojechać na jego grób, ale nie było mu to dane. Ja, jako ojciec świętej pamięci Franciszka Wątroby, jego dokładnego życiorysu nie znam. Znam tylko jego lata dziecinne i młodzieńcze, do wybuchu wojny światowej. Wieści o synu świętej pamięci Franciszku w czasie wojny były mi nieznane. Żyłem tylko w ciągłym niepokoju, a życie syna, gdyż charakter jego był porywczy i nieustraszony. Gdy dowiedziałem się, że wojna bolszewicka skończona, wyglądałem z niepokojem i bijącym sercem powrotu ukochanego syna. Mijał dzień za dniem, a tu syn nie powraca. Wtem dochodzi wieść, jak piorun z jasnego nieba, że syn zginął śmiercią bohaterską. 16 września 1920 roku w okolicach Chochoniów, Dietjatyń. Jak stwierdzają naoczni świadkowie, syna znaleźli na pobojowisku bez odzieży, z oczyma wypalonymi zapałkami i 3 wypalonymi gwiazdami na brzuchu. Od tego czasu straciłem wszelką nadzieję i ochotę do życia, gdyż straciłem dziecko, w którym największa miałem nadzieję, lecz cóż zrobić? Bóg i ojczyzna chciały jego ofiary, więc trudno się sprzeciwić. Jestem już stary i siły do życia mnie opuszczają, ale największym jeszcze moim życzeniem jest, aby pojechać na mogiłę syna bohatera i jego towarzyszy i skłonić starą, skołataną głowę nad prochami bojowników i wyszeptać słowa: wieczne odpoczywanie. Dlatego proszę o przychylne rozpatrzenie mojej prośby i udzielenie mi jakiejś pomocy. Kazimierz Wątroba. To pismo dziadek skierował do kapituły orderu Virtuti Militari, żeby mu umożliwili wyjazd na grób syna. To było w 1922 roku. Z moich młodych lat to tak więcej pamiętam z opowiadania mamy, bo mama tym wszystkim się opiekowała, tymi dokumentami, i to przechowywała do tego czasu, bo i dom się spalił w czasie wojny, także one to wszystko uratowali, wynieśli z tego domu te dokumenty. Mama to uratowała, mama opowiadała. Słuchaliśmy tak z zaciekawieniem tego, żeby to było ciekawe i takie ważne, no ale później to wszystko gdzieś pomału to, i później dzięki panu Arturowi Szaremu wszystko to wyszło na jaw, że się dało pojechać później na ten grób, i tam ja doczekałem, bo już nikt z mojej rodziny, jeszcze mam 2 kuzynki, które mieszkają w Brzyskach, ale to one już są osobami starszymi, przyjechać nie przyjadą, ja tylko tu zostałem sam. Bracia podmarli i ja to wszystko mam pod swoją opieką. I pojechałem tam, no to trochę aż mi łzy stawały w oczach, bo żem pierwszy raz tam pojechał na grób swojego wujka, zobaczyć to wszystko, gdzie się to odbywało, jak, w jaki sposób. No łzy się do oczu cisnęły.
Myślę, że klucz do zrozumienia tej zagadki kapitana Wątroby i jego rówieśników, którzy walczyli o niepodległą Polskę, to tkwi właśnie w domu rodzinnym, wychowaniu patriotycznym, wychowaniu religijnym, także w tamtych czasach to było jak gdyby jedno z drugim powiązane. To środowisko wiejskie, takie bardzo konserwatywne, może hermetyczne, ale także przywiązane do tych tradycji, do tradycji Polski, której nie było, którą trzeba odzyskać, do wiary, do religii, to było bardzo ważne. Ja wspomniałem na początku o postaci nauczyciela, kierownika miejscowej szkoły, Franciszka Synowca. To spod jego ręki właśnie wyszło tych trzech bohaterów, o których my mówili, to znaczy Stanisław Czajkowski, który zginął pod Żernikami w 1915 roku w Legionach, kapitan Franciszek Wątroba, bohater spod Dytiatyna i pułkownik Józef Kokoszka, który był żołnierzem czterech wojen. Pierwszej wojny światowej, wojny polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, a potem także organizował konspirację na Rzeszowszczyźnie, trafił do obozów koncentracyjnych, przeżył i w wieku 98 czy 9 lat zmarł, pozostawiając po sobie pamiętniki i wspomnienia. I to był także motyw, dlaczego myśmy tak dużo mogli się dowiedzieć o życiu tych trzech kolegów z jednej klasy. No tu jeszcze należy też podkreślić i dodać tą rolę nieprzypisowanego do Świlczy, natomiast bardzo związanego ze Świlczą pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Bo jak mówimy, że Leopold Lis-Kula urodził się w Kosinie, mieszkał w Rzeszowie, to nikt nie przypomina, że jego ojciec pochodził z Rudnej Wielkiej, matka ze Świlczy, że to w kościele w Świlczy się poznali, bo to była kiedyś jedna parafia. Tu w Świlczy miał Lis-Kula swojego dziadka, tego ukochanego dziadka powstańca styczniowego, który uczył go patriotyzmu. Postać kapitana Franciszka Wątroby, dla mnie jestem nauczycielem, jestem opiekunem dowódcą kompanii strzeleckiej działającej na terenie gminy Świlcza, jest wzorem. Wzorem niedościgłym do naśladowania, bo i czasy inne. Kapitanowi Wątrobie i jego kolegom przyszło żyć w czasach, kiedy trzeba było walczyć i zaświadczać krwią, a nawet własnym życiem o miłości do ojczyzny. My mamy inne czasy, niemniej jednak patriotyzm to nasze wyzwanie i zobowiązanie. Patrząc w postaci bohaterów, bohaterów niepodległości, uczymy się tej wielkiej miłości do ojczyzny.